To co, leci? Cześć, witajcie z Archiwum IT, czyli podcaście, w którym poruszamy nieco starsze technologie, opowiadamy, kiedy powstały, po co powstały, jaki był kontekst ich powstania, zwłaszcza z naszej perspektywy 2023 roku. I bierzemy dzisiaj na tapet...
Node'a. Także będzie nostalgicznie.
Tak, żeby was nie zmyliło, bo to też o dziwo czasem ludzi myli. Chodzi o Node.js-a. By the way, bardzo mnie ubawiło, że ludzie czasem mylą, że chodzi o Node'a w dowolnym innym znaczeniu, a nie Node.js-a.
Myślisz, że jeszcze?
Znalazłem takich parę wątków na Stack Overflow, także one były dość stare. Ale tak, tak, były.
Pamiętam, że historycznie faktycznie wypadało to doprecyzować i też, jeżeli chodzi o samą nazwę, mm-hmm. Czy to się pisze z kropką? Czy to jest Node.js z wielkimi literami? Kto wie?
To jest bardzo wielkie pytanie. Nie odpowiemy na nie dzisiaj, sorry. Ale tak, dokładnie, zahaczymy się o Node.js-a. Tutaj małe pytanie. Od kiedy w ogóle pracujesz z jakimikolwiek projektami, które by używały Node'a? Tak może sprecyzuję.
Tak, to jest pytanie pod tytułem "To zależy". Bo jeżeli pracujesz na frontendzie, to na stówę używasz Node'a w dzisiejszych czasach, teraz. Bo masz cały ekosystem narzędzi, które w sumie bazują na JavaScriptie.
Tak.
Aczkolwiek już teraz nie tylko, ale to już jest bardzo, bardzo w kierunku przyszłości. A od kiedy? Ja myślę, że u mnie Node.js pojawił się mniej więcej w 2014 roku. 2013-2014. Od tamtego czasu... Ja nie jestem backendowcem, także ja go wykorzystywałem w dużej mierze jako narzędzia do budowania tej części frontendowej. Zdarzyło mi się popełnić kilka projektów typowo backendowych, ale tak, 2013-2014. I on już był całkiem dobrze ugruntowany wtedy.
Tak, on już wtedy parę lat był na rynku. Wydaje mi się, że u mnie to było podobnie, jak jestem 2013, może 14. I bynajmniej nie pisałem wtedy w Node backendów, wtedy głównie siedziałem w dotnetowych tematach, ale używałem go do różnej maści automatyzacji, rzeczy typu, nie wiem, Babel, Gulp i tak dalej.
Oj, Gulp.
To,
czyli też byłeś hipsterem.
Long time, tak, tak. Long time no see.
Wyjaśnię, dlaczego hipsterem, bo w czasach, kiedy Node.js wchodził jako narzędzia, tak. To bardziej zagościła się świnia.
Grunt.
Grunt, tak. Grunt albo Grunt. Generalnie narzędzie, które pozwalało nam automatyzować zadania i układać joby. Tam było mnóstwo konfiguracji. Mm-hmm. Także wszystko pisało się, programowaliście w JSONie. Później takim powiewem świeżości wjechał Gulp.
Tak.
Strumienie, pipe.
W 2013 roku bodajże. Tak, no. Także generalnie teraz jest to dość oczywiste, że używacie Node do waszego developmentu aplikacji webowych. Wtedy to nie było takie oczywiste bynajmniej, tamte lat temu z 10. A sam Node.js, to warto sobie przejść do originu, bo o tym chcemy dzisiaj pogadać.
Właśnie, chciałem nawiązać do tego, co wspomniałeś, bo wspomniałeś o tym, że zaczynałeś w dotnecie.
Tak.
I ja siedziałem w tamtym czasie w PHP.
Tak.
I jak zobaczyłem, co Node.js oferuje, o tym zaraz będziemy mówić, to w mojej głowie zaświeciła się taka lampka, okej, JavaScript to jest przyszłość, tak? Tutaj trzeba siedzieć, trzeba się tego uczyć, zaraz będzie
ciekawe. To ja byłem bardziej w obozie na zasadzie, Boże Święty, powaliło i do końca będą odpalać JavaScript na serwerze. Jezu Święty.
Wiesz, ja byłem w PHP, także dla mnie to wyglądało dużo bardziej atrakcyjnie niż dla ciebie w dotnecie.
Tak, tak, tak.
Ale chcieliśmy mówić o originie.
O originie, tak, czyli origin sięga w sumie 2009 roku, czyli sama technologia ma 14 lat.
Tak, ale kipiało to w głowie autora trochę wcześniej.
Opowiedz, ja chętnie opowiem od momentu prezentacji na JSConfie, to opowiedz, co się działo wcześniej, bo tutaj akurat nie sprawdziłem.
Tak, co się działo wcześniej? Generalnie autor, Ryan Dahl, to jest generalnie człowiek, który stwierdził, okej, zrobimy sobie Node'a.
Node'a możecie go też znać z Deno, bo to jest też twórca Deno od 2018 roku. Dość znana i wpływowa postać.
O tym też będę miał dygresję, przypomnij mi.
Dobrze.
Ale jeżeli chodzi o Ryana Dahla, to sytuacja wyglądała w taki sposób, że on nie jest z wykształcenia programistą. Mhm. On był matematykiem, chciał generalnie być profesorem matematyki, studiował na uniwersytecie w San Diego. Zaczął szukać czegoś, czego może się utrzymać. Wylądował generalnie na studiach, miał chyba $1000 w kieszeni, żeby generalnie przeżyć. Także szukał jakiegoś noclegu i tak dalej. Próbował na początku uczyć angielskiego w jako korepetycję, czy w szkole, czy coś takiego. I w końcu poznał kolegę, który pisał stronki w PHP. No i dla niego w ogóle to była nowa idea, że będziemy budować stronki w PHP za pieniądze. No ale okej, da się żyć. Ale te strony były tak wolne i po prostu tak go to mierzwiło, wiesz, matematyczny umysł. Tutaj na pewno da się to zrobić lepiej. No i zaczął analizować różne inne rozwiązania PHP. Railsy,
właśnie
Python.
Mi się kojarzy, że on potem pracował jako deweloper używając Railsów.
Dokładnie tak.
I wymienił styl jak siekierkę na kijek?
Trochę tak, ale też jakby wpadł w tą samą pułapkę, w którą wpadło bardzo wielu deweloperów. Na zasadzie, ale piękna składnia, ale to wszystko jest takie zwięzłe. Oj, mogę zrobić wszystko, co mi się żywnie podoba. Nie? Generalnie true na false zamienić, false na true, będzie fajnie.
Mówisz o PHP teraz. Czy o Railsach?
W Railsach mogłeś zrobić, co ci się żywnie podobało. Mogłeś zrzucać operatory, przeciążać praktycznie wszystko. Także sam język, samego Rabiego, on bardzo mocno zachwala w tych swoich dywagacjach. Ale w pewnym momencie dochodzi do wniosku, okej, nie da się tego zrobić szybko, bo Railsy bazują na bardzo mylnych założeniach i od samego początku były skazane na porażkę, jeżeli chodzi o performance. Będziemy o tym pewnie jeszcze gadać. No i to jest to zaplecze, które się pojawiło, które jakby dało, było takim zarodkiem idei powstania Node.js-a i wtedy pojawia się ta prezentacja z 2009 roku.
Tak, czyli w 2009 roku, dokładnie w maju, tak jak wspomniałeś, Michał, przed nagraniem.
27 maja dokładnie.
Dziękuję
2009
bardzo.
Rok, znamienna data.
Dziękuję bardzo. Także odbywa się JSConf, na którym Ryan Dahl prezentuje jedną z pierwszych wersji Node.js, a jest to dokładnie wersja, nawet sobie zapisałem, 0.1.17.
Jeszcze bez wsparcia dla Windowsa.
Bez wsparcia dla Windowsa, tak. I opowiada nam najpierw, jakie on widzi problemy z współczesnym developmentem i właśnie powołuje się między innymi na Railsy i głównie, to jest chyba clue tej pierwszej części prezentacji, zanim on przejdzie w ogóle do tego, co stworzył, gdzie mówi, że jest jeden duży problem, mianowicie blokowanie na operacjach I/O, czyli na operacjach na przykład na odczytach z dysku, na zapytaniach sieciowych, tak. Na zapytaniach do baz danych itd. Wszelkie operacje, które muszą sięgnąć poza naszą aplikację i na które musimy poczekać. No i to czekanie jest zbytnie nieefektywne. My sobie z tym długie lata radziliśmy w takim modelu, że odpalaliśmy wiele wątków. Wiele wątków sobie śmigało, niektóre sobie czytały do bazy i czekały, w tym momencie inne robiły inną robotę. Potem je synchronizowaliśmy. Jeśli byliście w tym miejscu, to wiecie, jak to było super. Na papierze wyglądało fajnie, ale poza papierem to już był bardziej papier toaletowy.
Taki słuchawek, pięknie.
A, weszło, dobrze. Także bardzo mocno tutaj Ryan Dahl idzie w tym kierunku, że to nie jest dobry model, a gdyby tak przejść z tego modelu blokowania na blokowanie I/O do modelu, w którym my nie oczekujemy na wykończenie operacji I/O, tylko mamy jednowątkowy proces i na tym jednym wątku robimy wszystko. I przekazujemy komuś innemu ogarnianie I/O. My w tym czasie możemy wykonywać inne operacje.
To jakbyśmy byli precyzyjni, to nie tyle nie oczekujemy, tylko w sumie można oczekiwać coś robić w międzyczasie.
Nie blokujemy. Można... Tak. Nie blokujemy. To jest tutaj słowo kluczowe. Tak. No i zaczął badać, jak zachowuje się V8, czyli
silnik. Silniczek z Chroma. Czy tak. Wtedy jeszcze w Chromie.
Tak, silnik JavaScriptowy z Chroma, dokładnie. Podszedł do tego w ten sposób, że kurde, przeglądarki to już robią. Praca przeglądarki jest przecież zajebiście. Bardzo. W sensie bardzo. Asynchroniczna. My będąc na stronie, widzimy statyczną stronę. Jak klikniemy coś, dopiero wtedy mamy obsługę tego zdarzenia. I cała reszta strony nie czeka, aż ta obsługa się zakończy, tylko może też równolegle działać. A w przeglądarce dzieje się w opór rzeczy, bo mamy CSS-y, które muszą być przeliczane, jarda. I stwierdził, no dobra, to weźmy sobie ten sam model, przenieśmy do backendu.
I zagrało.
I zagrało, tak? Przy czym to, co możecie obejrzeć w tej prezentacji, to jest bardzo istotne. Nie, widziałeś ją też chyba.
Widziałem tę prezentację. Słyszałem też wywiad z Ryanem Dahlem a propos tego, jakie było zaplecze tej prezentacji i jak bardzo on trzymał kciuki, żeby wszystko zadziałało, bo miał wrażenie, że kompletnie nie przekazuje tego, co chciałby przekazać. Zresztą jak porównacie sobie wystąpienia Ryana Dahla z tamtego czasu, z jego jednym z wystąpień na JSConf chyba w 2020 roku.
Mówisz tym nie. Z Deno, to był 2018 albo 2019.
Coś koło tego. To widać po prostu przepaść. Ja jak odpaliłem jedno nagranie, potem odpaliłem to drugie, to jest w sumie 10 lat.
10 lat różnicy, no.
To widać po prostu raz, że to pewność siebie i dwa, że on już miał dużo lepiej w głowie poukładane, co to ma robić i był przekonany do tych idei, nie?
Bo, no właśnie, bo tam co dostajemy na tej prezentacji? Jak już kończy wywód o tym, że blokowanie I/O to nie jest dobry pomysł, to zaczyna mówić o tym, co on właściwie zbudował i co by chciał zbudować. No i mówi o tym, że Node tak naprawdę bardzo mocno osadza się o wykorzystaniu natywnych rzeczy, o wykorzystaniu natywnych budowanych rzeczy w systemy POSIX-owe, w systemy Unix-owe i żeby przekazać jak najwięcej odpowiedzialności do systemów i żeby oprzeć o event loop. Czyli to, co znamy z przeglądarek, to znamy z Node'a, czyli jeśli mamy jakieś operacje, które oczekują na zakończenie, mamy te callbacki, odkładamy je sobie gdzieś na kolejkę i event loop się kręci i po kolei sobie z niej zdejmuje.
Co ciekawe, a propos samego event loopa, w Rabim też są biblioteki, które pozwalają osiągnąć to samo, co daje ci event loop, aczkolwiek to
i
jest
Pythonie.
Jedna... Tak, i w Pythonie też. Aczkolwiek to jest, że tak powiem, kropla w morzu. Tych wszystkich narzędzi jest mnóstwo i tak naprawdę ciężko w ogóle stwierdzić, jak powinno się pisać te aplikacje.
Wiesz, bo to jest awangarda generalnie. To była awangarda wtedy, ja bym powiedział. Po czym gdzieś te, pozwoli, że wrócę do tego,
na tej
prezentacji.
Ja jestem od dygresji. Także.
Po czym, to jest chyba najdłuższy fragment, który tutaj będę miał, bo naprawdę interesujące było to, ta preska, zwłaszcza z perspektywy 2023 roku.
Fajne jest to, czym ona się kończy, ale pewnie chcesz jeszcze coś wcześniej.
Tak, ja chcę powiedzieć jeszcze wcześniej, bo on potem przechodzi już do tego, jak napisać prosty program w Node, pokazuje, jak napisać prosty serwer TCP, jak zrobić serwer HTTP, jak zareagować na eventy. No i wtedy, jeśli znacie teraz, co byśmy mogli określić jako bebechy Node'a, no to wiecie, jak się super w gołym Node'zie pisze, czyli tworzymy serwer HTTP, nasłuchujemy na eventy, operujemy na strumieniach i dokładnie to widzimy w tej prezentacji. Także nic, co byście mogli na pierwszy rzut oka wykorzystać do takiej biznesowej aplikacji, bo ktoś pisze koszmarnie ciężko.
Tak, bo to jest mimo wszystko bardzo low-levelowe.
To jest super low-levelowe.
To było też coś w sumie, nie wiem, czy w Pythonie też tak to wygląda, ale generalnie jak budujesz sobie aplikację serwerową, to musisz mieć jakiegoś Nginx-a, czy Nginx-a, czy jakkolwiek to zwał, czy Apache'a, czy cokolwiek innego, a tutaj piszesz serwer. Tutaj generalnie jest bardzo blisko metalu.
Tak.
I to, co wspomniałeś a propos zalajnowania się Node'a z tymi wszystkimi POSIX-owymi tematami, to widzimy też w nazwach metod i tego. Generalnie to, co znajdziemy w dokumentacji, całe API, nazewnictwo było wzorowane na tym, co rzeczywiście dzieje się pod bebechami, znaczy w bebechach w systemie operacyjnym. Nie?
On też tam w ogóle w którymś momencie mówi, że on chce, żeby to API Node'owe było jak najbardziej bliskie API przeglądarkowemu. Wyszło jak wyszło, bo Node popłynął w jakieś takie swoje rejony i bynajmniej się nie trzymał standardu przez długi czas.
Tak, tutaj
to się zmieniło ostatnio, ale zabawnie się to ogląda z takiej perspektywy, że no fajnie, miało tak być, ale trochę nie pykło.
Tak, swoją drogą, no Node świętuje ile? 14 lat w tym roku?
14 lat.
Prezentacja z JSConfa, ta z 2019 roku, jeżeli dobrze pamiętam.
No, ta Odeno.
Tak, to była jedna z prezentacji, gdzie on w sumie przyznawał się do swoich błędów, ale mówi, no sorry, nie da się tego już odwrócić. Są pewne rzeczy, których żałuję, na przykład to, że mamy global, a nie window w Node'zie. Są pewne nieścisłości i tak dalej. Ale w ogólności ten projekt jest dosyć successful, bym tak powiedział, nie?
Jest dosyć successful, tak. I ja tu się jeszcze odwołam do tego, jak bardzo niskopoziomowy jest Node sam w sobie, a zwłaszcza wtedy w tych pierwszych dniach. On pokazuje slajd, gdzie mówisz, no właściwie cały codebase Node'a to jest C, jakieś tam parę tysięcy linii w C, plus jest zależność na Pythona, co mnie dość zaskoczyło, plus jest już wtedy zembedowany V8 w źródło, znaczy w źródło, w DLL-kę, którą dostajesz, a w sumie technicznie teraz mogę tutaj gadać głupoty, nie wiem, co w sumie dostawaliśmy. Naprawdę.
No generalnie cały
Node, binarkę, już tam był zembedowany V8.
Całe środowisko Node'owe było w sumie złożone, jeżeli dobrze pamiętam, na początku z 6 modułów. Mieliśmy V8-kę, mieliśmy rzeczy związane z odczytem z dysku, nie pamiętam jak się nazywały. Tam były dwie lipki, które były napisane nawet nie przez Ryana Dalla, tylko kogoś innego, już nie pamiętam nazwiska.
Była lipka do DNS-ów.
Lipkę do DNS-ów wydaje mi się, że on pisał oraz on pisał parser HTTP.
On pisał parser HTTP, on pisał chyba coś do obsługi soketów. DNS-y były chyba z zewnątrz i rzeczywiście jeszcze były jakieś dwie lipki takie bardzo korowe, które były... był lipuv
tak.
I coś jeszcze.
I coś jeszcze, jakiś lip. W każdym razie, co jest ciekawe tutaj, to że... tego nie było dużo, to było w ogóle bardzo małe API i teraz jak spojrzymy na to, co mamy dostępne w Node'zie.
Jakie ono w ogóle było dziwne. Zwróćcie w ogóle uwagę, że on tam w którymś momencie mówisz, no i to zwraca promisa. Po czym ten promis to nie
jest... Ja się właśnie zastanawiam, czy wtedy ludzie wiedzieli, co to jest promis.
Właśnie, ej, czekaj. Uwaga, muszę to zgooglować.
Dobra, to sobie googlaj, ale to wrócimy za chwilę do tematu Promisa, ale co jeszcze? Bo nie wspomniałeś, czym się kończy ta prezentacja. Wspomnieliśmy o WebSocketach i tak dalej.
No.
Bo na samym końcu tej prezentacji tworzy, znaczy uruchamia, pokazuje działający serwer IRCA.
Tak.
IRCA. Jeżeli nie wiecie, co to jest IRCA, taki komunikator internetowy. To w sumie chyba moje złote hasło też z ostatnich rolek na YouTubie. Ale jeżeli chodzi o ten serwer, to co on tam pokazał, to było tak, działające demo, nie wywaliło się.
Tak.
Ludzie na sali byli w stanie się połączyć do tego IRCA w locie. Także on mówi, a tam pojawiają się jakieś wiadomości na ekranie już od razu. Mm-hmm. I co więcej, on wtedy odpalił Repla. I z poziomu Repla był w stanie zarządzać tym serwerem i generalnie wszystko działało po prostu z bomby. Na tamte czasy totalnie nowa technologia, totalnie nowe narzędzie i masz działające demo, wypadło lepiej niż Microsoft na niektórych prezentacjach.
Nie, mm-hmm. Nie, to mu trzeba oddać. A, sprawdziłem. Bo tam w tej presce, jak on używa tych modułów do odczytu pliku między innymi, albo modułów, za pomocą których może tworzyć nowy proces, podproces, może wywoływać różne programy systemowe, jak nie wiem, kata tam wywołuje.
Tak, wywołał kata i nie, chyba kata.
Kata chyba LS-a, ale jakieś takie
coś tam było
standardowe jeszcze, Unixowe programy i one zwracały promis. Znaczy mówię, jaki promis w ogóle?
Przecież Node.js to callback hell i jedziemy z callbackami, tak było w przeglądarce. Skąd się wzięły promisy?
To jest raz, a dwa, ten promis miał jakieś metody typu exec i tak dalej.
Który standard? Pamiętasz? Ja już nie pamiętam.
Nie, właśnie, i teraz właśnie zgooglowałem jedną rzecz. Kiedy weszły promisy? A promisy weszły do specyfikacji w 2015 roku. Także wiadomo, dość późno. Czyli zakładam, że 2012-2013 mogły gdzieś się dopiero zacząć kręcić jako proposale. Czyli on po prostu użył tej samej nazwy, bo to faktycznie był...
Tak,
był koncept jakiś, był taki promis, sam. Tak, że to potem się wykona, będziesz mógł potem na tym jakoś operować. Także raczej koncepcyjnie to sobie nazwał promisem. Nie był to bynajmniej ten promis, który my znamy, ale oglądając to wideo teraz, miałem duży mindfuck. Jaki promis, panie? O co tu chodzi?
Tak.
What year is it?
Tam jeszcze pojawia się temat w ogóle buforowania danych przy odczycie. Coś, co też on uznał, że załatwi za użytkowników, żebyśmy już nie musieli schodzić za bardzo niskopoziomowo. Co ciekawe, te strumienie w Node mają bardzo ciekawą właściwość, bo jeżeli spojrzysz zestreamować bardzo duży plik, bufor się nie przepełni, po prostu w pewnym momencie przestanie być zapełniany. I masz specjalne zdarzenie, które pozwala ci obsłużyć drain, czyli jak ten bufor zostanie już skonsumowany, to wtedy te dane znowu lądują w tym miejscu.
Bo tutaj warto jeszcze przytoczyć tą rzecz, że Node od samego początku jest bardzo mocno eventowym środowiskiem i bardzo mocno bazuje na strumieniach. Tak, goły Node to praktycznie są eventy, tak, na które się możecie rejestrować i strumienie. On powiedział ciekawą rzecz, że większość rozwiązań, które zna, były bardzo opinionated na temat tego, czy buforować, czy nie. I z reguły było to buforować. I tyle. A on powiedział, że woli, aby użytkownicy sobie to wybrali i żeby raczej by default podejściem było, nie buforujemy, tylko po prostu wysyłamy dalej, czyli strumieniujemy rzeczy. I do tego Node się dzisiaj dalej dobrze sprawdza. Do raczej strumieniowania danych, niekoniecznie do ich buforowania.
Tak, ale nie nadaje się dalej do przetwarzania dużych rzeczy szybko. Czyli jak masz jakieś kalkulacje do zrobienia w obrębie samego procesu, to nie.
Nie.
Aczkolwiek są rozwiązania, które pozwalają ci budować klastry node'owe, ale to i tak jest zaprzęganie do ciężkiej roboty narzędzia, które nie będzie wystarczająco wydajne, żeby to ogarnąć. Nie?
Ja wrzucę jedną rzecz, która...
A wiem!
No?
Już wtedy padło pytanie, czy to środowisko się przeładowuje, jak zmienisz pliki? Wersja 0.1 coś tam, nie? No, nie przeładowuje się, no, ale chcemy to... przez weekend będziemy hakować, spróbujemy to zrobić, nie? Szacun. Mm-hmm. No.
Nie, to chyba... bardzo późno weszło takie natywne przeładowywanie.
Dosyć późno, no.
Demon tam generalnie był królem przez długi czas. A co ja chciałem powiedzieć, to co mnie nie że zdziwiło, ale nie wiedziałem o tym, że Common.js był już od dnia zero wspierany i był właściwie głównym standardem oddawania modułów. To było ja takie, okej.
Okay, no bo ty na froncie siedzisz od niedawna. Jakby nie patrzeć w porównaniu, tak.
No tak dopiero jakieś 10 lat, tak.
Bo ja zanim w ogóle zacząłem... znaczy, w sumie to jest ciekawe, bo w tamtym czasie Na froncie był popularny AMD.
W tamtym czasie, czyli odwołujesz się do...
2023 mniej więcej. Także w momencie, kiedy startował...
2023?
2013, tak.
Okej. Okay. Nie, to my tu mówimy o 2009.
Tak, w 2009 był tylko Common.js. Później AMD zaczęło być coraz bardziej popularne, bo pozwalało nam na modularyzację.
To ja byłem zawsze fanem Common.js. By heart.
Tak, tak.
AMD,
słusznie.
Nie.
Słusznie.
Jakiś system JS AMD. Ej, o tym możemy kiedyś pogadać. To jest dobry temat, ale to not today.
W sumie można, tak. Tematyka modułów w JavaScriptie. No. Historia jest bogata.
No ale.
Ale jeżeli chodzi o Common.js, no wtedy nie miałeś innego wyboru. To było jedyne rozwiązanie, które już było prawie że de facto standardem, jeżeli chodzi o modularyzację. I teraz w sumie zastanawiam się, bo to było... Jak oni to ogarniali w przeglądarce wtedy? Bo Common.js był już wtedy. Zanim Node się pojawił.
No tak, tak, oni już.
Czyli to było zapożyczone.
Istniejącego standardu. On nie był wspierany na tym przeglądarce, gdyż to było wszystko polifilowane. Polifilowane, to złe słowo, ale.
Ja sobie próbuję przypomnieć, bo teraz tak, było polifilowane.
Ale był require, który po prostu był funkcją zarejestrowaną globalnie.
No tak. I co ona robiła? Nie było Node'a, żeby to zbudować, skompilować to do jednego typu bez kitu. No, trzeba było ponurkować.
Jak się programowało, jak nie było Node.js'a?
No, ciężko.
Ale to trochę schodzę już z tej prezentacji inicjalnej z 2009 roku. To powiedzmy o tym, co się wydarzyło później, bo potem poszło z górki. Bo w 2010 powstał Express.js, który był chyba pierwszym frameworkiem, pierwszą biblioteką, która opakowywała ten cały super low-levelowy kod Node'a i pozwalała nam zbudować serwer webowy, który miał routing, który miał endpoint, który można było wygodnie obsłużyć i tak dalej. I to już się wydarzyło rok później, także dość szybko. Też względnie szybko powstały takie rzeczy jak NPM, bo NPM powstał w 2010 roku też. Także NPM, tutaj powiedzmy na głos, menadżer pakietów do Node'a i on też bardzo mocno wydaje mi się, że kopnął samego Node'a do przodu, Express kopnął go do przodu i zaczęły też powstawać szybko. Ja sobie tylko sprawdzę, kiedy. Zaczęły też szybko powstawać różne narzędzia deweloperskie, których my używamy na froncie, do budowania aplikacji i tak dalej, bo Webpack to jest 2012, proszę Państwa. ESLint to jest 2013, Gulp 2013. To są narzędzia, bez których sobie nie wyobrażamy już teraz, bądź bez ich odpowiedników szybszych nie wyobrażamy sobie już teraz developmentu. To jednak dość szybko powstało, biorąc pod uwagę to, że Node, tam wersja 0.1.17 to był 2009 rok.
Kawał czasu temu.
Szybko poszło. No.
Tak, szybko poszło kawał czasu temu, ale faktycznie był taki moment, gdzie ludzie się śmiali, że nie ma dnia bez nowego narzędzia javascriptowego, które się pojawia, nowego frameworka.
Nie śmiało się już tak? Nie?
Powiedzmy, że to trochę przystopowało. Dokopałem się do historii Common.js'a i AMD. AMD było przed Common.js'em. Common.js...
Nie będzie tego słychać.
Common.js powstał, żeby zaadresować problem związany z... Czy w ogóle wiesz, w jakim roku powstał Common.js?
No, dawaj.
2009, w styczniu.
Co?
No, dlatego mnie to zaczęło intrygować. To jest w ogóle projekt wystartowany przez Mozilla. Na początku nazywał się Server.js. I przemianowali go bardzo szybko na Common.js, żeby ustabilizować...
Domena była zajęta?
Taki package na NPM, a nie, NPM-a nie było. Jak to już ludzie wtedy nie grali w NPM Bingo?
Nie, jak oni pili? Nie było drinking games?
Jeszcze dokopię się do AMD, ale przerwałem ci.
Ciężki temat, gdzie ja byłem?
Ciężki temat.
O czym mówiłem? Mówiłem o narzędziach, które się szybko pojawiały. Tak, także ten Express, Webpack i darada, to szybko poszło. Ale też to, co bardzo mocno kopnęło Node do przodu, to, że w 2011 LinkedIn przepisywał swoją aplikację mobilną i przepisali bardzo mocno front i tam używali HTML5, Cool and Sexy Thing.
Backbona
i Underscora. Także same Cool and Sexy Things w 2011 roku. I cały backend, który ogarniał tą apkę mobilną, był napisany w Node. I czytałem, jak to się w ogóle przyjęło i jakie mieli porównanie z poprzednią technologią, nie pamiętam, co było wcześniej, i mówili, że idealnie do ich case'u się sprawdził Node, bo oni tam serwowali dużą ilość treści, nic nie przeliczali, wyłącznie strumieniowali dane do tych apek klienckich, no, mobilnych, do tego Node im idealnie pyknął. Niekoniecznie do innych rzeczy, czy tam na przykład jakieś procesory, które wyliczały, nie wiem, jakiś scoring i tak dalej, kijem tego nie ruszali, to zostało na innym stacku, ale do takiego serwowania danych Node był idealny. I zresztą Randall, tutaj ponownie wrócę do tej pierwszej preski, on się bardzo często powoływał tam na przykład pod tytułem Commenting App, coś takiego, czyli chodziło mu o takie systemy a la IRC, gdzie masz duży ruch, który spływa naraz i ty jedyne co robisz, to dispatchujesz te eventy, tak, i rozsyłasz je dalej.
Czyli generalnie Node umywa ręce, wszystko przekierowuje.
Dokładnie. Not my job, i on tylko tam odbija dalej rzeczy. No i podobnie właśnie było z tym LinkedInem. Oni głównie streamowali dane, niekoniecznie jakoś się obrabiali i to im dobrze pykło. Też Trello szybko wskoczyło na ten wagon z Node'em. Nie powiem ci, w którym roku, bo tego nie mam w notce, ale Trello było też jednym z takich serwisów, który szybko skoczył.
Trello?
Trello.
To Trello?
To Trello, no. Które wtedy jeszcze nie było Atlassianowe.
Nie, wtedy...
To tam było lata później. Kto to... Atlassian kupił Trello.
Kto to...
Trello, Frog. Coś tam Frog.
Fox Creek chyba.
Fox Creek chyba.
Tak, tak. Tam gdzie był Joel z Polski.
Tak, jest.
Który nie jest z Polski.
Tak. Ten sam. Tak, to ich kopnęło. No i Walmart. Wiesz, Walmart miał w ogóle successful case, który był już chyba na HappyJS-ie, bo HappyJS to jest też jeden z takich bardzo wczesnych frameworków. Zaraz ci powiem, w którym roku w ogóle HappyJS powstał.
No chwilę po Expressie.
2011.
Wow, to
także też bardzo szybko. I
czy poczekaj?
Po Express 2.10, mhm. Happy 2.11, no i Happy był też jednym z takich dość early adapterów, takich wcześniejszych frameworków. I właśnie Walmart miał mega case, gdzie oni obsłużyli ruch podczas Black Friday, mając właśnie z tyłu Happy oparte o Node.js-a. I to też w ogóle poszło bardzo szeroko falą, no bo jednak Walmart, Big Sheet, Black Friday, Big Sheet. I to pyknęło.
Ja pamiętam, że z takich frameworków, które się potem pojawiły, bo Express się rozwijał, wszystko ładnie, pięknie, ale pojawiły się nowe narzędzia w ogóle w Node.
Przepraszam, no. Muszę to powiedzieć. Socket.io. 2010 rok również.
Czyli już nie trzeba było pisać websocketów w palce.
I to był też 2010 rok, także...
Tak, to był początek w sumie
crazy shit
tego developmentu, który teraz mamy, nie? Bo od tamtego czasu... Niewiele się zmieniło, aczkolwiek JavaScriptowe środowisko dostawało kilka rarytasów. Klasy się pojawiały.
Tak.
Ale co się pojawiło ciekawego w Node, coś co pozwoliło zareagować na callback hell, który stał się problemem od samego początku, jako że promise nie istniały.
Tak. Albo nie powiedzieliśmy tego głośno, ale oczywiście tak. Jako że nie reagujesz od razu na zdarzenie, no to wrzucasz tam callback.
Dokładnie.
A aby zareagować na callbackiem, wrzucasz inny callback.
Dokładnie tak.
Także
callbacka poganiał. I coś, co trochę uporządkowało sytuację na rynku Node.js-owym, no, były generatory. Ale to
tak.
Tak, generatory versus promisy. Tu można by o tym...
A ty mówisz o tych generatorach?
Ja mówię o tych gwiazdkach.
A nie, to ja myślałem, że mówisz o Jaomanie i tak dalej.
A to o tym też pogadamy, nie? Ale generalnie to coś, jak już pojechałeś w temat...
Nie wyjdziemy stąd dzisiaj.
Pewnie nie, ale jak już zacząłeś temat z frameworków, to no, w mojej głowie się klaruje taki timeline, gdzie mieliśmy Expressa, było Happy i zaczęły się problemy w kontekście tego, że ten kod wyglądał dziwnie i w sumie brakuje nam pewnych możliwości i pojawiła się idea właśnie funkcji generatorów. Koa korzysta z ko. Tak, nazewnictwo w tym...
Tak, aby było prościej.
Tak, żeby było prościej. To było związane z korutynami.
Ancestor?
Nie wiem.
Dobra, szyję teraz, nabijam
nie
się.
Nie wiem, ale chodziło o to, że mogłeś... Znaczy generalnie powstał framework Koa, którego autorami byli ci sami ludzie, którzy stworzyli Expressa.
Tak.
Stwierdzili, no nie mogą wprowadzić tego feature'a do samego Expressa, bo to by zepsuło kompatybilność wsteczną i ogólnie tam ekosystem już sobie żyje callbackami i są szczęśliwi z tego powodu. i zrobili nowy framework, który chwalił się polepszeniem w ogóle wydajności. Bo się okazało, że te generatory działają szybciej niż to, co mieliśmy wcześniej na callbackach. Mhm. I też Koła wtedy miał bardzo ciekawy moment, czy bardzo ciekawy motyw tego, jak obsługiwał żądania. Bo stakowałeś tak jakby middlewary i te middlewary działały w dwie strony. Na zasadzie, jak przychodził request, to on wchodził w pierwszy middleware, tam miałeś Yelda, który przepuszczał to do kolejnego middlewara, do kolejnego i tak dalej. Jak już nie było czego yieldować, to wracało do tych yieldów, które zostały zapoczątkowane wcześniej.
W ogóle on, jego też faktycznie stworzył wręcz twórca Expressa, Holowalczuk, TJ Holowalczuk.
Brzmi jak polskie nazwisko, ale takie trochę zmieszane.
Albo takie jakkolwiek wschodnie. Koła w 2013 wyszedł. O tym, czy generatory są czytelne i fajne,
nie.
Jest to dyskusyjna teza.
Ja tutaj bym przytulił wszystkich, którzy pracują z Reduxem i Redux Sagą.
Sagami?
Już wiecie, gdzie używać Sag?
Przytul do serca psa. No tak, bardzo.
No dobra, tak, podygresjonowaliśmy
tak.
sobie.
Tak, ale a faktycznie te wczesne frameworki, mamy Expressa, mamy Happy, mamy Koa, to wszystko gdzieś jest dosłownie parę lat po wydaniu Node'a.
Co ciekawe, Express dalej ma się dobrze. I też, się praktycznie nie zmienił od tamtego czasu.
Powiedzmy później, dlaczego? Przejdźmy później do nowożytniejszych rzeczy. Ja bym się zatrzymał na roku 2012. Powiedzmy sobie, kto w ogóle zarządzał w tych early days rozwojem Node'a. Bo Node był rozwijany i zarządzany przez firmę Joyent, gdzie tutaj pracował Ryan Dahl. To nie był projekt taki per se wtedy otwarty i oni bardzo mocno trzymali na tym łapkę.
Z tym w ogóle była ciekawa historia związana, bo to było tak, że Joyent odezwał się do Ryana na samym początku i powiedział, chcielibyśmy to używać na produkcji.
To już, on już tam pracował?
Właśnie nie pamiętam, czy on już tam pracował, ale generalnie pamiętam jedno hasło. Chodź do nas, trzeba to owszem doszlifować, ale chcemy tego używać na produkcji. Ja nie wiem, czy to był Joyent, czy to już była jego kolejna firma. Nie pamiętam dokładnie, jak wyglądał timeline jego zatrudnienia. Nie?
Nawet sprawdzałem dzisiaj. Czekaj, wyciągnę telefon, państwo tego wy to widzicie, albo tego nie widzicie. Część z was pewnie to widzi.
To się wytnie.
Tak, Ryan Dahl pracował w Joyencie od grudnia 2009, czyli to już było po wydaniu inicjalnym Node.js-a.
Czyli sprawdza się zasada, weź, popracuj z open source'em, dostaniesz pracę.
Tak. Nice, okej. Okay.
Jednemu się udało, tak. Musi działać, nie?
Tak, o tym nie wiedziałem. Ale tak, właśnie Joyent opiekował się tym i miał do tego, powiedzmy, większe prawa właściwie, sterował trochę rozwojem technicznym Node'a. No i Ryan Dahl od Node.js'a odszedł dość szybko. Co mnie bardzo zdziwiło.
3 lata czy 4 lata
siedział? 3 lata, w 2012 roku.
A pamiętasz, gdzie odszedł?
Na jego LinkedInie widać, że on potem pracował z Googlem od 2016 roku, ale tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, co się działo pomiędzy, także nie wiem. Ale odszedł, bo głównie miał trochę żal do decyzji projektowych, które zostały podjęte odnośnie rozwoju Node'a. Nie do końca podobał mu się fakt wprowadzenia NPM-a i modelu, w który NPM działa, że można było włączyć właściwie na dziko zależność. No, okej, źle to ująłem, nie na dziko. Można było włączyć zależność, która mogła robić cokolwiek, bo miała dostęp do tego dysku, mogła wysyłać requesty sieciowe, nie za bardzo miałeś kontrolę nad tym jako deweloper, jak już włączyłeś.
Zaczęło się rodzić Deno w jego głowie, czy...
Probably.
Deno te problemy adresuje jak najbardziej.
Tak, jak najbardziej. Także Deno bardzo mocno to adresuje i to też były powody, dla których odszedł bardzo szybko, bo w 2012 roku właśnie z firmy, z Joyenta i z rozwoju Node.js-a. Ale Joyent dalej trzyma rękę na rozwoju Deno. Na rozwoju Node'a. I w 2014 roku część ludzi, którzy utrzymują Node'a i go rozwijają, stwierdza, że niekoniecznie im pasuje taki governance, że Node się nie rozwija właściwie, ich zdaniem rozwija się za wolno, nie ma tam części rzeczy, które by chcieli, nie jest zalignowany z najnowszymi wersjami V8'a i się rozdzieli. Powstał fork, który możecie kojarzyć, czyli IOJS.
Tak, możecie kojarzyć, jak programowaliście w tamtym czasie, bo teraz...
To był 2014 rok.
Teraz to trzeba grubo kopać, żeby w ogóle znaleźć jakąkolwiek informację na temat IOJS-a. Spoiler alert, dlatego że po prostu się połączył z Node'em z powrotem po kilku latach, czy w niecałym roku?
Po niecałym roku, tak, tak, bo oni głównie właśnie chcieli mieć możliwość szybciej reagować na zmiany, być bardziej zalinowanymi z tego, co się dzieje w... jeśli chodzi o wsparcie dla V8 i tak dalej. I faktycznie gdzieś po roku, bo w 2015 roku zawiązała się fundacja Node.js Foundation, która połączyła Node.js-a i IOJS-a pod jednym ciałem. To wszystko było pod kuratelą Linux Foundation. Jeśli pamiętacie odcinek o jQuery, to pewnie pamiętacie tą drabinkę, jak te fundacje się łączyły tam wspólnie.
jQuery Foundation, potem było... Nie, to nie było jQuery Foundation.
Było jQuery Foundation plus...
Patrzcie, my nie pamiętamy.
Plus coś jeszcze. To się potem połączyło jeszcze z Node Foundation i powstał z tego OpenJS Foundation w 2019 roku, ale my jesteśmy na razie w roku 2015 i wtedy właśnie Node.js Foundation powstał i wtedy właśnie też ponownie połączyły się te dwa forki, czyli IOJS i Node.js. Wtedy też zostało ustanowiony nowy statut, powstał komitet, techniczny komitet sterujący Node.js-em, zostało to uwolnione od Giant'a i tak dalej. I w skład tej fundacji, w skład Node.js Foundation, w ogóle weszło sporo dużych firm, bo był tam oczywiście Giant, był tam IBM, był tam Microsoft, PayPal, SaaS, GoDaddy, DigitalOcean. Także naprawdę duża grupa. Potem tam jeszcze dołączył Snyk, tam potem dołączył Google jeszcze, potem NodeSource, Red Hat, to już w kolejnych latach i tak dalej. I do momentu połączenia z JS Foundation, jak się stworzyło OpenJS Foundation w 2019 roku, naprawdę było tam duże grono firm, którym było bardzo na sercu rozwijanie Node i chciałem mieć kawałek, wiesz, tego governance'u pod sobą.
Kawał historii, sporo dużych nazw, wszyscy zainteresowani jakby wciągnięciem Node.js'a w swój stack technologiczny prawdopodobnie. To wszystkie firmy generalnie czerpały z tego zyski, podobnie zresztą jak Microsoft robił z Linuxem. Ciekawostka, Microsoft był jednym z większych kontrybutorów, jeżeli chodzi o core Linuxa i finansowanie projektów open source'owych wokół Linuxa, bo generalnie ich chmury na tym stały, ale tutaj zrobiłem dygresję. W tym przypadku to są firmy, które zauważyły w Node.js-ie sporą szansę. I mówimy tutaj o serwerowniach w dużej mierze, znaczy w sensie DigitalOcean, firma w dużej mierze hostująca serwery. Oni chyba mieli jako jedni z pierwszych w ofercie w ogóle możliwość wykupienia serwera, gdzie możesz sobie odpalić takiego Node'a za, że tak powiem, śmieszne pieniądze. Bo hostowanie Node.js'a to nie jest prosta sprawa, jeżeli nie masz VPS-a. VPS-a albo czegoś, wiesz, własnej maszyny z dostępem roota, no to nie polatasz, nie? Teraz już trochę zmieniło, ale mamy sporo rzeczy opartych na JavaScriptie w Cloud Functions, jakieś takie dziwne rzeczy. Ale takiego gołego ekspresa, żeby wyhostować, to trzeba trochę poszukać. Chyba, że masz jakieś złote narzędzie, które możemy się podzielić.
Na teraz czy na wtedy?
Na wtedy.
Nie wiem. Ale odnośnie ekspresa, to IBM też tutaj ma dużą rolę, bo nie wiem, czy kojarzysz, jak sam ekspres się rozwijał. Bo ekspres 2010, już mówiliśmy, on bardzo szybko został dobrze przyjęty i tak dalej i go używali naprawdę wszyscy duzi gracze, nie? IBM, Uber, Twitter i tak dalej. I w 2016 firmę Strongloop, która rozwijała Expressa, przejął IBM.
Strongloop rozwijał Expressa?
Strongloop, no. Okay. Oni też mieli w ogóle takie generatory.
Oni mieli taki bardzo potężny generator do... w aplikacji w stylu MVC, ale nie pamiętam, jak się nazywał, bo to był...
Chyba Strongloop po prostu, tak mi się wydaje. I faktycznie potem ich wykupił IBM, nie? Czyli IBM teraz też dalej bardzo mocno tego Expressa wspiera. Jak już przy Expressie jesteśmy, to może zamknijmy go klamrą. Loopback
właśnie.
Loopback, to było to. Zamknijmy go klamrą, bo Express też działa w wielu innych frameworkach, ale pod spodem, nie wiem, w Next.js-ie, w Silosach, w Loopbacku wspomnianym, i on tam jest bardziej jako delivery layer, Czyli w Next.jsie możecie sobie sprecyzować, że okej, nawet chyba domyślnie w Next.jsie masz po prostu Expressa jako delivery layer, a cały Next jest nadbudową nad Expressa.
To jest też dość ciekawe. Na przykład.
A co ja powiedziałem?
Bo powiedziałeś Next.
Nie, Nest.
Nest.
Sorry, okay, przewyczyłem się. Chodzi mi o Nest.jsa, że właśnie w Nest.jsie Express.js jest delivery layer by default. Także on do dzisiaj jest bardzo mocno używany i popularny. Niekoniecznie dlatego, że jest używany bezpośrednio. Ale jak byliśmy przy tej fundacji Node.js, powstałej w 2015 roku, jeszcze jedna rzecz się wydarzyła w 2015 roku. Oprócz tego, że się połączyły te dwa forki, co jest dość zabawne, proszę ciebie, bo wtedy też wyszła wersja 1.0 z Node.jsa.
To było dopiero 2000. Tak. Tam leciał 0.0.10, tak, coś takiego.
Tak,
nie?
Tak.
To długi czas.
Dokładnie.
I to było po połączeniu się z IO?
Tak, dokładnie. No, także jest dość zabawne, że dopiero wtedy przeszli na semwer, w sensie na semantyczne wersjonowanie w 2015 roku.
Tak, więc w czasie poszukałem informacji a propos...
A i wtedy w ogóle zaczęli też mieć jakiś regularny cykl wydawniczy, wtedy chyba też LTS-y się pojawiły, także to dopiero parę lat po tym,
no wiesz, jak się pojawiły wśród zainteresowanych, pojawiły się firmy w stylu IBM, no to różne przelewki, zresztą Strongloop i w ogóle Loopback, to było zaplecze bardziej komercyjne, znaczy to już były narzędzia typu Enterprise.
Tak.
I tam miałeś w zestawie dużo, dużo więcej niż goły Express dawał ci do dyspozycji. Express to było takie, wiesz, mogę się pobawić, pobudować jakąś prostą aplikację. Nie mam tam jakiejś mega zaawansowanej logiki biznesowej. Okej, są funkcje, obsługują żądania, są odpowiedź, wszyscy są szczęśliwi. Loopback to już był Enterprise, nie? Jak powiedziałeś, że pojawiły się LTS-y.
LTS-y
w Node 4 lata.
Jest tak. Na dzień nagrywania tego podcastu, to warto wspomnieć, aktualnie LTS-em, czyli Long Term Support, jest...
16.16.0.
Jest... Tak, 18 ma teraz LTS-a, przepraszam. LTS tak. ma teraz 18, tak?
A mamy już wersję 20.
LTS-y to jest około 2 lat.
Chciałem zrobić jeszcze jedną małą dygresję, bo przypomniało mi się. Wspominaliśmy o modułach, o AMD versus Required.js. Zrobiłem błąd, bo generalnie AMD wyszło dużo po Common.jsie. Common.js, tak jak wywnioskowaliśmy, był już w styczniu tego konkretnego
2009 roku.
Tak, no. AMD pojawił się bodajże pod koniec tego samego roku albo chwilę później, ale AMD nie mogłoby działać bez Required.jsa. A Required.js, jakby to było narzędzie, które zakładało, że masz narzędzia node'owe, które pozwalają ci skompilować projekt. Także siłą rzeczy AMD nie miało jak się z tym później znaleźć. Nie? No dobra, ale w międzyczasie możemy wrócić do... No,
wydaje mi się, że idąc w tych latach, bo doszliśmy gdzieś do 2015 roku, że idąc w latach ominęliśmy jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie 2010 rok, mówiliśmy o nim, tak, ale wtedy też powstał NPM. I warto powiedzieć, tak bardzo, bardzo pokrótce, jak to się wydarzyło, że powstał NPM i jak to się wydarzyło personalnie, bo NPM to jest Isaac Schluter. Ciężkie nazwisko, ale to jest twórca NPM-a.
Tak, który, się nazywał, rzeczywiście. No.
Tak, który też był bardzo intensywnie zaangażowany w rozwój samego Node'a i w ogóle, co jest ciekawe, przejął rozwój Node'a przez jakiś czas po tym, jak Ryan Dahl odszedł z Node'a. O tym nie wiedziałem. No, w 2010, jak wspominaliśmy, założył NPM, w sensie Isaac Schluter. I to, co jest jeszcze ciekawe w kontekście NPM-a, to nie wiem, czy
Isaac
pamiętasz...
Isaac Schluter.
Schluter.
Tak.
Trudne to. Nie wiem, czy pamiętasz, od której wersji zaczął się pojawiać NPM wbudowany w Node. Bo od którejś wersji on był dostarczany wraz z Node'em.
Oj, nie wiem. Ja odkąd pamiętam, to używałem Node'a z NPM od razu, także zakładam, że to pojawiło się przed 2013.
Było dokładnie w wersji Node'a 0.6.3, czyli w 2011 roku, dokładnie w listopadzie.
Czyli jeszcze przed IO.
Zdecydowanie jeszcze przed tym rozłamem w społeczności. I to też gdzieś mógł być jakiś powód, dla którego Ryan Dahl odszedł, bo nie do końca podobała mu się forma, w jakiej te zależności mogą wpaść do projektu, że nie są zarządzane, mają za dużo uprawnień i tak dalej. Czy to też dość wcześnie właściwie było, ten NPM wbudowany w Node, nie? Dostarczany razem z nim.
Tak, ja w ogóle pamiętam, że czekaj, było w 2000... którymś. JSConf, ostatnia edycja JSConfa w Europie. Tam była prezentacja w ogóle a propos tego, jak Node.js się rozwija i jakie są decyzje związane właśnie z fundacją. Tam było sporo zamieszania. W ogóle Node.js miał się bardzo źle w tamtym czasie. Mm-hmm. Lata 2018, jeżeli dobrze pamiętam, albo 2019, coś koło tego. I NPM to był jeden z powodów tego wszystkiego, dlatego że utrzymanie tak dużego repozytorium paczek z gwarancją bezpieczeństwa tych paczek, przez to, że nie było żadnych mechanizmów zabezpieczających to, że okej, te moduły mogą zrobić co chcesz, znaczy co nie ty chcesz, tylko co autor tych modułów chce, to jakby zwiększało koszty utrzymania całego tego projektu, bo trzeba było robić audyty tych paczek, które są, też trzeba było to skanować na bieżąco. Też swego czasu.
Zakładam, że to było już po LeftPad incident.
Właśnie, LeftPad incident to był jeden z tematów, który się wtedy przetoczył przez środowisko.
Ja tutaj ci wtrącę, czym był LeftPad incident.
Ja z chęcią, spoko.
Była mikrobiblioteka, nazywała się LeftPad.
16 linii kodu.
16 linii kodu, od której, jak się okazało, zależało bardzo dużo core'owych bibliotek. Babel, Webpack między innymi, React chyba też.
Wszystko tam było.
Tak, React, bo React od Babela. Także ogólnie takim łańcuchem praktycznie wszystkie core'owe biblioteki i frameworki popularne były zależne od tego LeftPada. I autor tej lipki odpublikował ją z NPM-a. Czyli nie można jej było pobrać. Czyli cały ten łańcuch się posypał. Czyli jeśli próbowaliście pobrać, załóżmy Webpacka, w jakimś długim łańcuchu na końcu zależał od tego LeftPada, który miał 16 linii kodu, to nie byliście w stanie pobrać, zbudować Webpacka.
I NPM w tamtym czasie, tak, NPM w tamtym czasie nie ułatwiał wam zadania. Bo
to był 2015 albo 16 rok.
Strzelam, że to będzie 2015, bo ja pamiętam dzień, w którym nie budowało się nic.
Też pamiętam dzień, w którym nie budowało się nic. Ja bym powiedział, że to był 2016, tak mi się wydaje.
2015, 16. Dobra, też przychylam się ku 2016, ale co chciałem powiedzieć, NPM w tamtym czasie też nie ułatwiał nam życia, dlatego że bardzo ciężko było wskazać na alternatywne źródło danego kodu. Nie mogłeś zrobić override'a ścieżek.
I tak.
Od tamtego czasu to się zmieniło, bo możesz wskazać dokładnie, gdzie znajduje się biblioteka, którą chcesz zastąpić inną bibliotekę w swoim kodzie. Także jak masz, nie wiem, underscora, chcesz używać Lodasha, to da się...
To jest też kwestia paru lat.
Tak, tak.
Te override.
Paru lat od tego incydentu.
Tak.
No, to nie było tak, że od razu wpadnie na ten pomysł, ale faktem jest, że pierwszym krokiem, który się wtedy pojawił, było to, że okej, wyłączałem możliwość odpublikowania paczek. Także co wyląduje w NPM-ie, zostaje tam na wieki. I to też dało boosta wszelkim narzędziom, które chciały replikować NPM-a, czyli... Nie rzucę z głowy nazwami, ale wszystkie tule, które pozwalają ci stworzyć twojego prywatnego NPM-a. Masz w głowie.
Jakieś Verdaccio, te tak, klimaty. Potem tych rejestrów, pakietów było dość dużo już.
No i ludzie zaczęli myśleć o tym, że okej, dobra, trzeba się przed tym zabezpieczyć. Co więcej, ja pamiętam, że też zwiększyła się świadomość Semvera. Bo niektórzy na przykład generalnie NPM do tej pory ma jedną zasadniczą wadę, jak instalujesz zależności, to wszystkie instalują się z daszkiem.
Tak.
Co oznacza, tak, że przy najbliższej okazji może się okazać, że zainstalujecie coś innego niż chcieliście zainstalować.
Bo wam się oryginalnie podbije albo jakiś bugfix, albo jakiś minor, a w minorach nie każdy się trzyma Semvera i potrafi oblatywać rzeczy, które są breaking changes i tak dalej. Ja bym w ogóle o NPM-ie nie wchodził dzisiaj za głęboko, to jest też duży temat, ale zamknąłbym jeszcze odnośnie NPM-a, on miał też dużo turbulencji po drodze, no ale finalnie sama firma powstała w 2014 roku, NPM, która zarządzała NPM-em, notabene, i w 2020 roku wykupił ją Microsoft, który do dzisiaj trzyma gdzieś tam rękę na NPM-ie.
Nawet nie wiedziałem, że Microsoft...
Tak, w 2020 roku, no. Już oni mają GitHub, mają NPM-a.
A, dobra, no tak. I to było tak, że chyba GitHub był pierwszy.
GitHub był chyba pierwszy, potem był NPM, tak mi się wydaje.
Tak, tak, tak.
Także się działo. Dobiliśmy do brzegu, bo wydaje mi się, że znaczy to jest moja opinia, że na 2015 roku się kończy taki intensywny i ciekawy twisty rozwój samego Node'a. Potem mamy 2018, tak. Powstanie Deno. Sam Node dalej się mega rozwija. Używamy go na co dzień. Ja mogę mówić za siebie. Ty zakładam, że...
Ostatnio natywny fetch wleciał.
Tak, tak. Także tam się dzieje naprawdę dużo rzeczy. Trochę nie będziemy w to wchodzić, bo...
To już jest, że tak powiem, przyprawianie tego, granie takie wisienki na torcie, wstawianie. Bo generalnie Node w 2015 już był w takim kształcie, że można go było produkcyjnie używać. Środowisko, w ogóle cały ekosystem się ustabilizował.
Tak mniej więcej. No.
Nazwiska, które, że tak powiem, się przykleiły do tego projektu, dalej są do niego przyklejone, z tego co mi się wydaje.
Częściowo.
Całość się sformalizowała.
Jest też ten Technical Steering Committee, czyli komitet techniczny sterujący rozwojem Node.js-a, który ma właściwie wszystkich tych głównych kontrybutorów i tak dalej. On trzyma rękę na tym, jak to się rozwija. Nawet zaczęli ostatnio iść w kierunku standaryzacji API i alignowania się do tego, co jest w webie, bo to nie zawsze było oczywiste, wbrew pierwszym zapowiedziom Ryana Dalla. Także tam się dużo dzieje, ja już bym w to nie wchodził, bo to już nie jest archiwum, a my tu się archiwum zajmujemy.
Dokładnie tak, trzeba sobie gdzieś postawić kropkę.
Tak, tak. Także ja bym tutaj zamknął na tym roku. No i co? Jednym zdaniem podsumowania?
Ja się cieszę, że to się stało.
Piękna to była przygoda, nie zapomnę jej nigdy. Dziękujemy wam bardzo za dzisiaj i za tą opowiastkę o Node.js-ie i zobaczymy się kolejnym razem z jakimś kolejnym historycznym, archiwalnym tematem.
Tak jest, dajcie nam znać w komentarzach, czy ten temat wam się podobał, co chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach i oczywiście łapka.
Łapka w górę, subik, podajcie dalej nasz podcast, bo bardzo chcemy, aby też poszedł do innych zainteresowanych. Mam nadzieję, że wam się podobało i jeśli traficie na jakiegoś babola merytorycznego, to nam go wytknijcie w komentarzach.
Zdecydowanie tak. Just do it. Szukamy hejterów cały czas, także jak znacie kogoś, kto mógłby tam pokomentować, to przyda się.
Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.